leniwy nóg. Wiatru moc i uśmiechu jest wart ten nasz cudowny świat. Patrz, tęcza na niebie, harmonia barw. Ludzie śmieją się do nas, szczęśliwy traf. Dzieci płaczą i rosną, potem uczą się i nagle ni stąd, ni zowąd są mądrzejsze niż my. Ktoś przystanął i raptem: cześć, jak się masz? Dłoń do ciebie wyciąga. Skąd znam tę twarz? I uśmiechu jest wart ten nasz cudowny świat.
Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje Radio.
Nauczarską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nóżka i Jan Wichrowski.
You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.
Dzień dobry paniom, dzień dobry panom. Witam państwa w to niedzielne popołudnie w programie Twoje Radio, które przygotował dzisiaj dla państwa Jan Wichrowski. Trochę ciekawy temat, troszkę smutny, troszkę liryczny, troszkę, no, co tu mówiąc, sprośny, a bywa, że w wykonaniu niektórych piosenkarzy wulgarny. Czyli trochę będzie o seksie. Asumpt do tego tematu dała smutna informacja, którą właśnie przeczytałem niedawno, o śmierci profesora Zbigniewa Starowicza, seksuologa, który od lat pisał o seksie i był znanym w tym względzie specjalistą. Zrobiło mi się trochę smutno, bo miałem ten zaszczyt czy przyjemność poznać pana profesora, jeszcze kiedy nie był profesorem, kiedy pisał swoje felietony do tygodnika ITD, z którym współpracowałem. Się z niego chłopcy w redakcji podśmiewali, bo miał taki wygląd wtedy, miał 28, no kura 30 lat, przychodził do redakcji i miał wygląd takiego skrzętnego urzędnika, zawsze z czarną teczuszką przychodził, wyjmował z niej swój tekst cotygodniowy. Nazywaliśmy go seksurzędnik, bo wyglądał jak biurokrata. Ale nie był biurokratą, był bardzo miłym, wesołym, ciepłym człowiekiem i wszyscy go lubiliśmy. Informacja o jego śmierci sprawiła mi przykrość, dlatego że po pierwsze był jedną z postaci mojej młodości. On pisał w ITD, rozpoczął swoje felietony, pisanie bodajże w 69 czy 70 roku i pisał je do stanu wojennego, do zamknięcia ITD w stanie wojennym w 81 roku, czyli ponad 10 lat. Myślę, że był prekursorem w tej dziedzinie. Wtedy o seksie się nie pisało. Pisała o nim Michalina Wisłocka, taki lekarz, który się nazywał Izdebski. Nie pamiętam imienia, później został profesorem Izdebskim, ale to były późniejsze czasy i wtedy o życiu seksualnym, właściwie o sprawach seksu pisało tylko dwoje ludzi. Właśnie Michalina Wisłocka, która wtedy uzyskała ogromny rozgłos, i Zbigniew Lew-Starowicz, dzięki tym felietonom w tygodniku ITD. Znalazłem w przepastnym internecie rozmowę z profesorem Starowiczem, którą myślę, że wspólnie warto byłoby posłuchać. Ale przedtem piosenka o seksie. Tylko nie wiem, czy się Państwu spodoba. Ale no, warto posłuchać, bo traktuję o tym, o tej sferze naszego ludzkiego życia w sposób... No, posłuchajmy zresztą sami.
Let's go! To tylko seks, a nie sentymenty.
Sejś dla niej w dół, przecież we mnie jesteś święty.
To tylko seks, hotel już zamknięty.
Jak oglądasz pornosy, to liczysz na happy ending.
To tylko seks. Buri wkłada rękę do majtek.
Chce mieć trojaczki z nią
zamiast wziąć na kolację.
Polskie mężatki
chcą usiąść na twarde.
Dlaczego z klatki? Słuchaj znów jęczenie po czwartej.
Uprawiamy miłość, to nie temat tabu. Jeśli uprawiamy miłość, się obejdzie bez prozaków.
Chcę cię wyruchać na dachu, bo lubię być blisko ptaków.
Proszę zrób mnie na trzy paku, jak kurwa rasowy patus.
Jak kurwa rasowy pies.
Uderz mnie pałą po twarzy.
Dziewczyny, mówcie to wprost.
Przecież każda o czymś marzy.
Każdy ma jakiś kij.
Szybko pokaż mi stópkę.
Nie wstydzę się seksu, który chodzi mi po główce.
To tylko seks, a nie sentymenty.
Sejś dla niej w dół, przecież we mnie jesteś święty.
To tylko seks, hotel już zamknięty.
Jak oglądasz pornosy, to liczysz na happy ending.
To tylko seks.
Zaufaj swojej pani, nie chcę zrobić ci krzywdy. Może tylko po paznokciach zostaną jakieś blizny na plecach. Czemu znowu leżysz jak kłoda na plecach?
Masz w sobie ogień większy, niż by się mogli spodziewać. Miłość jest dla wszystkich, LGBT wysokich i niskich. Oraz szare myszki.
Niech się kochają w Stany oraz Isis.
Jeszcze mam buziaki oraz kisses.
Przemieranki i peruki, zabawki i sztuczki.
Musimy się spieszyć, lecz pamiętaj kupić gumki.
Jestem za młoda, żeby kiedy wrócą starzy, zostali dziadkami tak szokowani na twarzy.
To tylko seks, a nie sentymenty.
Sejś dla niej w dół, przecież we mnie jesteś święty.
To tylko seks, hotel już zamknięty.
Jak oglądasz pornosy, to liczysz na happy ending.
To tylko seks.
No i jak się Państwu podobało? Ja nic na ten temat na razie nie powiem. Na końcu audycji powiem, co o takim podejściu do seksu powiedział profesor Lew Starowicz. A teraz zapraszam na rozmowę z profesorem Starowiczem, jaką przeprowadziła Paulina Mikuła na swoim podcaście w internecie.
Kochani, udało się. Przed Wami rozmowa z profesorem Lwem Starowiczem. Profesor nie miał zbyt dużo czasu, więc nie nagrywałam wstępu, od razu przeszłam do pytań, a wstęp nagrałam później, czyli teraz. Słowa profesora są niezwykle ważne i mądre. Cieszę się, że padły w rozmowie ze mną i cieszę się, że mogę się nimi z Wami podzielić. Tak w ogóle to super, że do tej rozmowy w końcu doszło, bo jak wiecie, a być może nie, nie było to łatwe. W tle momentami słychać dziwne dźwięki, ale nie przejmujcie się, to tylko deszcz. To co? Bierzcie i dzielcie się tym wszyscy. Panie profesorze, bardzo dziękuję, że znalazł Pan dla mnie czas, bo wiem, że jest Pan zabiegany, dlatego już nie przeciągam, pytam. Moim zdaniem mamy duży kłopot z językiem, jeżeli chodzi o seks, seksualność, bo określenia są albo wulgarne, albo medyczne, albo infantylne. No tylko penis jest moim zdaniem spoko, ale poza penisem nie ma nic. Jest kłopot czy histeryzuje?
Znaczy kłopot jest, ale to nie dotyczy tylko specyfiki naszych krajów, bo w niektórych landach niemieckich też skarżą się na to, że są takie kłopoty, a przecież Europa jeszcze nie jest zróżnicowana. Co na Sycylii mówią, czy na Korsyce mówią o seksie obficie, jeśli chodzi o terminologię, także nie. Natomiast U nas była dobra terminologia w czasach staropolskich. Erotyzm staropolski był bardzo bogaty, bardzo rozwinięty i zresztą nawet jak przeglądamy literaturę, pamiętnikarstwo z tamtych czasów, to można być pod wrażeniem. Ale później się pojawiły dwie ważne rzeczy, które wpłynęły na to, że ten język się rozwinął. Pierwsza rzecz, która jest w ogóle niedoceniana, to są zasługi tłumaczy. Mhm. Ponieważ jeszcze w czasach Gierka i późniejszych czasach zaczęto tłumaczyć dużo literatury erotycznej na język polski. Tak jak powieści Millera, ukazywały się również książki Kosińskiego, gdzie było bardzo dużo seksu. Tłumaczono na przykład dzieła erotyczne z Chin, chińskie i tłumacze wprowadzali nowe terminy. Także jest to niedoceniona ich zasługa. Jeżeli kiedyś był tylko seks, erotyzm, seksualność, to oni wprowadzili, jeśli chodzi o terminologię narządów, oni wprowadzili bardzo dużo terminologii, a następnie to internet zrobił swoje. Bo jednak zasięg światowy, jaki daje internet i dostęp do literatury zarówno specjalistycznej, jak i popularnej sprawił, że internauci już są obyci z tą terminologią, więc to też poszerza. Także jeżeli możemy mówić o problemie językowym, to dotyczy głównie systemu oświatowego, bo zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych no to nie ma tej terminologii. I jeszcze drugi problem, jaki bym widział, to jest to, że u nas w związkach partnerzy nie są przyzwyczajeni do tego, żeby prowadzić dialogi na tematy erotyczne.
No właśnie, to jak się przełamać? Jak się przełamać w ogóle, żeby mówić wprost o swoich potrzebach?
Czuje Pani posłannictwo, że to Pani to zrobi w skali Polski?
Oczywiście.
Nic z tego.
Ja mam wspaniałych,
otwartych mowy. Ja pamiętam, ja się zajmuję już edukacją od kilkudziesięciu lat i pamiętam te wszystkie entuzjazmy, że ja tu będę nowatorska, wprowadzę, zrobię rewolucję w kraju. Dobrze, że Pani ma tą pasję i Panią za to chwalę, ale wpływ będzie niewielki. Realia są takie, bo to wymaga dopiero szkolenia długotrwałego. To wymagałoby zaczęcia od życia w rodzinie, kiedy rodzice będą rozmawiali z dziećmi na te tematy i później, kiedy w szkole będzie otwarta dyskusja. Natomiast jeżeli Pani woła do partnerów, rozmawiajcie ze sobą w sypialni, to nic nie da. Bo jak może to się stać, że ludzie po 5 latach, 8 latach bycia razem i milczeniu w sypialni teraz pod wpływem naszej audycji usiądą. Ewa, powiedz mi, czy ten orgazm, co masz, to jest dobry czy za mały? Powiedz mi, co byś jeszcze chciała, jakie pieszczoty? Przecież to jest utopia.
Może będzie inaczej. Może pod wpływem naszej rozmowy uznają ci ludzie, że coś z nim jest nie tak, pójdą na terapię na przykład i tam się otworzą.
Ale na terapię przychodzą.
No to dobrze.
Na terapię to i tak przychodzą, bo jak mają kłopoty, to już przychodzą. Bo nie można czekać z kłopotami ad kalendas gekas, bo rozwali się związek. Natomiast jeżeli chce Pani podkreślić znaczenie dialogu na tematy erotyczne, to trzeba apelować Wy rodzice, jak już macie dziećmi, rozmawiajcie z dziećmi na ten temat, żeby dzieciak już od wieku przedszkolnego był przyzwyczajony do tego, że się w ogóle mówi. To on ze swoim partnerem, partnerką będzie już mówić.
No właśnie, przypomniała mi się pewna historia moja, ponieważ kiedy ja się dowiedziałam o istnieniu pana profesora, to się bardzo przestraszyłam. Dlaczego? No dlatego, że kiedy miałam 8 albo 9 lat, znalazłam książkę pana profesora wśród książek moich rodziców. Ja ją otworzyłam, zobaczyłam tam takie obrazki i się zastanawiałam, dlaczego moi rodzice to mają. Odłożyłam, zobaczyłam na okładce lew, takie drapieżne słowo i nie zrobiłam nic z tym lękiem. Nie poszłam z tą książką do rodziców i nie zapytałam, co to jest i dlaczego oni to mają. A załóżmy, że poszłam i mówię, ja się przestraszyłam, dlaczego ta książka tu jest i co to znaczy. Jak moi rodzice powinni mi to mądrze wytłumaczyć, żeby mnie jeszcze bardziej nie przestraszyć i przede wszystkim właśnie nie zniechęcić do seksu?
To zależy od mądrości rodziców. My mądrości nikogo nie nauczymy. Nie można nauczyć kogoś bycia mądrym, bo my możemy tylko mówić o inteligencji. Bo jest różnica między inteligencją a mądrością. Mądrość to jest przeżyta, to jest nasze doświadczenie, które przekuwamy w pewną filozofię. I można przeczytać Senekę, Platona i być w dalszym ciągu durniem. To wcale nie znaczy, że się cokolwiek przyswaja. Natomiast my możemy apelować do inteligencji rodziców, że słuchajcie, dla dobra dzieci, rozmawiajcie z nimi, przełamujcie opory, niech dzieci spokojnie, otwarcie na ten temat mówią, bez wstydu, bez żadnej żenady i mówcie wprost, używając dobrej terminologii. Terminologia nie musi być medyczna, bo na przykład w języku polskim przyjęło się uścipka.
A to nie jest takie infantylne trochę?
Ale jest infantylne, ale na to nie poradzimy, bo nawet na demonstracjach kobiet już to słowo jest używane. Tak. To już jest. I teraz nie zastąpimy tego jakimś innym głosem, bo ono już nabrało życia. Mhm. Ono już jest w wyobraźni masowej. I już nawet pacjentki tak siebie określają. Mhm. Tak mówią. Taką dają terminologię. Ona jest no, trochę taka, dla mnie to nie jest akurat najpiękniejszy termin, a niech sobie będzie. Lepsze to niż jakiś w dole brzucha.
Czyli największym grzechem rodziców jest odpowiadanie na pytania dzieci, które pytają o seks, odpowiadanie w ten sposób. A co to za głupoty ci w głowie? Za naukę się bierz.
No to świadczy o tych rodzicach. Mhm. Jeżeli rodzice są rodzice, którzy tak mówią, to lepiej niech oni tego seksu nie chwytają. Mhm. To lepiej, żeby nawet tej audycji nie słyszeli i nie próbowali to zmienić, dlatego, bo zrobią więcej szkody niż pożytku. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o oddziaływania edukacyjne, to jeszcze środowisko jest. Mhm. Środowisko rówieśnicze potrafi bardzo wiele zrobić. Tak samo jak w przypadku kobiet instytucja psiapsiółek. No, przyjaciółki ze sobą rozmawiają tam o wszystkich i o upławach, i o miesiączkach, i o orgazmach, i o pozycjach. Spokojnie na ten temat mówią. I dlatego jak tak rodzice powiedzieli, to się cieszę nawet, że oni się nie zajęli edukacją. A dziecku daje komunikat. Z nimi na ten temat nie będę rozmawiał, bo oni nie mają do tego kwalifikacji, nie nadają się. To źródło wiedzy jest zamknięte i bardzo dobrze. Ja sobie wyobrażam, co oni by próbowali przekazać. Jak oni mają takie wejście na temat seksu, to co oni by dopiero temu dzieciakowi dali? Mhm. Myśmy tylko mieli już z takiego wychowania pacjenta.
Czyli chcę, żeby to wybrzmiało. Mądrzy rodzice powinni z dziećmi rozmawiać o seksie, na przykład
wieku przedszkolnego. Wow. Tak jak dzieci zadają pytania. Bo w wieku przedszkolnym zadają spontaniczne pytania. Jeżeli wiedzą, że w domu się na ten temat rozmawia, to już będą dalej też rozmawiać.
Ja kiedyś rozmawiałam z profesorem Bralczykiem i zapytałam go o odmianę penisa. I potem rzeczywiście rozmowa poszła w takim żartobliwym kierunku, ale wszystko było w porządku. Natomiast ludzie zaczęli pisać pod tym wywiadem. O co ty, dziewczyno, pytasz profesora? O penisa? Ty nie masz wstydu?
A no nie, no to jest akurat, no jak to się odezwał, mamy w Polsce 30, no niecałe 40 milionów ludzi, no to ile się odezwało w ten sposób? No ile? 5 osób, 10,
tak
20?
Jak ja?
No nie, to tego typu odgłos, że ty pytasz tak, profesora o penisa.
No nie, no dużo było,
no ile,
stówka była.
Mhm. Ile?
100.
No to stówka, no można spać spokojnie.
Nie martwić się?
Nie.
Czy w społeczeństwie coś nie tak?
Nie martwić się dlatego, bo moje zdanie jest takie. Jeżeli ktoś, bo to trzeba trochę też poświęcić trochę czasu, słucha się takiej audycji, a później się tutaj wypisuje, jak masz odwagę pytać profesora o penisa, to z tego wniosek, że ta osoba ujawnia swój problem.
Też tak czułam.
Ujawnia swój problem, bo ma jakieś opory albo wobec penisa, albo opory z autorytetem, albo wobec seksu.
Albo wobec kobiet, które mają odwagę zadać to pytanie.
I na tyle to są silne opory, duże opory, że muszą to z siebie jeszcze wyrzucać. I dlatego są takie nieraz bluzgi, rozmaite agresje po tych wszystkich wywiadach, jest dużo nieraz wrogości, ale u tych, którzy, gdzie to uderz w stół na tej zasadzie, a dobrze, to się odezwą, i tutaj coś jest na rzeczy. Bo co innego, gdyby na przykład ktoś do pani zareagował w ten sposób, że może nie jest dobrze publicznie tak w ten sposób mówić, proponuje coś innego, to okej, bo to jest sprawa dyskusyjna. No, ludzie mają prawo mieć różne propozycje. Ale jakby nie było, uważam, że rozmowa na temat penisa, tam gdzie nie słuchają małoletnie dzieci, to jest normalny temat. Można rozmawiać tak samo o penisie, jak o krawacie i o kulinariach. To jest wszystko naturalne, normalne.
To prawda, a tu chodziło tylko o odmianę. Po prostu niektórzy nie wiedzą, czy mówi się mam ładny penis, czy ładnego penisa, więc chodziło tylko o zagadnienie językowe.
Penis jest normalnym słowem w języku polskim.
Tak.
No chyba ładniejszy niż członek, bo...
Ładniejszy.
Bo członek nam się kojarzy z członkami partii.
Tak.
A partie niekoniecznie są lubiane.
Moim zdaniem penis jest naprawdę wspaniały i ja zazdroszczę mężczyznom penisa. Oczywiście
poruszamy się po... A wie pani, jakie było popularne określenie w języku staropolskim na penisa?
Jakiś zwis?
Co?
Zwis jakiś?
Kutasik.
Kutasik. A to zdrobniałe.
Kutasik i to było takie ciepłe.
Panie profesorze, kiedy zdradziłam widzom, że zamierzam z panem profesorem porozmawiać, to napisała do mnie widzka, która niedawno wyszła za mąż i powiedziała, że dla niej to będzie ważny odcinek, bo ona się czegoś dowie. No to w takim razie może powiedzmy, jak utrzymać namiętność w związku? Jak nie wpaść w tę pułapkę, mam męża, nic nie muszę, już odhaczone, dziękuję. Ale też jak się czuć w tym wszystkim komfortowo? Zaskakiwać, ale czuć się w tym dobrze?
Uwielbiam te...
Pytania?
Pytania, gdzie chodzi o recepturę, jak namiętność utrzymać jeszcze. Nieraz to jestem naprawdę pełen współczucia dla kobiet. Autentycznie, proszę mi wierzyć, jak one biedne pędzą do tych seks-shopów, żeby kupić tą sexy bieliznę i tak paradują w tej sypialni, żeby tego ospałego partnera jakoś pobudzić do życia. I naprawdę jest mi żal. Namiętność podtrzymuje człowiek. Czyli jeżeli kobieta się pyta, jak podtrzymać namiętność, to pytanie. Czy ona budziła namiętność u partnera, czy była w jego typie i czy on czuł do niej pociąg? Bo to budzi namiętność, albo czujemy, albo nie. Wychodzimy na ulicę, pójdziemy do Arkadii czy na rynek Starego Miasta. No teraz jest brzydka pogoda, to słabo widać. Ale albo czujemy pociąg do danej osoby, albo obojętność, albo nas odpycha. Czyli teraz, jeżeli czujemy pociąg i to jest wzajemny, to wierzę, że tak powstają związki. No bo mi trudno uwierzyć, żeby powstał związek między ludźmi, którzy nie czuli do siebie pociągu. Więc jeżeli już powstał pociąg, to trzeba to tak podtrzymywać jak płomień w kominku. A w jaki sposób? To trzeba znać drugą osobę. Bo jeżeli teraz, bo to pyta kobieta.
Tak.
Więc jeżeli ona na przykład widzi, że dla niego, na przykład jeśli chodzi o jej cielesność, bardzo ważne są na przykład jej piersi. Załóżmy, bo no załóżmy, że piersi. To niech ona o nie dba. A jak przyjdzie czas, że one się trochę zniekształcą, pyk, chirurgia estetyczna, robi cuda i można. Jeżeli dla niego źródłem pociągu do niej było to, że ona ma fajnie reaguje w łóżku, to niech ona tak nadal reaguje i niech się to nie zmienia, niech ona dba, żeby reagowała. Jeżeli on lubi z nią rozmawiać na tematy seksu i to go kręciło, no to niech nadal to będzie. Patrzmy pod kątem drugiej osoby i to, co się może zmieniać. Poza tym powinniśmy naszą sztukę miłosną uczynić atrakcyjną, proszę Państwa, bardzo prosta sprawa. Proszę sobie wyobrazić, no pewnie dziennikarki tu obiadu w domu nie jedzą, ale załóżmy obiad o kolację. No, załóżmy.
Jem obiad w domu też.
No, to, Okej, okay, to pani jest wyjątkiem. A nie chcę pani wyobrazić, że codziennie macie zupę pomidorową, schabowy i sałatkę z pomidorów. Przecież i jak długo to można jeść? Jak długo to można jeść? Więc jeżeli sztuka miłosna ogranicza się do tego samego, ta sama pozycja, te same gesty, ten sam czas, stale to samo, to jak długo to może być atrakcyjne? Więc zrozumiałe, że musi być pewne urozmaicenie. W zakresie, to jest pewna pomysłowość. Mhm. No.
A skoro już pan profesor wspomniał o jedzeniu, to załóżmy, że jest taka sytuacja, że kobieta jest przepracowana, po ciąży, zmęczona, nie ma siły.
No, i co?
A mężczyzna ma potrzeby i mówi jej tak. Dla mnie seks jest jak jedzenie. To, że ty nie jesteś głodna, nie znaczy, że ja mam nie jeść.
Pani, sprawa polega na tym, że ja jestem za związkiem partnerskim. W związku partnerskim musimy uwzględniać swoje potrzeby, możliwości, oczekiwania. No, to samo dotyczy mężczyzn. Jeżeli on wraca z podróży służbowej, skonany i jedynie mu sen w głowie, no to trudno, żeby fikimiki robił w łóżku, bo padnie. Liczmy się z potrzebami drugiej osoby. Jeżeli kobieta jest zmęczona, nie ma chęci na seks, przytulić się może. No, przytulić się może, bo co innego, jeżeli jest odmowa. Na przykład słynne zostaw mnie w spokoju. Mhm. To jest dla partnera takie dosyć, no może być przykre, nawet traumatyczne. On może ją tak zostawić w spokoju, że już drugi raz nie będzie próbował. Więc trzeba się nieraz liczyć ze słowami, ale jeżeli ona powie, słuchaj, tak jestem zmęczona, no przytul się do mnie. Będzie dla mnie miłe, jeżeli się przytulisz. Ale coś więcej to zostawimy trochę na później. To jest okej. Okay. To jest sprawa do pewnej kultury i pewnego zachowania. No trudno gwałcić zmęczoną kobietę. No to nawet zwierzak odpuści. No chociaż trochę zwierzaków jest takie, co nie odpuszczą. No ale nie mówimy o patologii.
Mówi się, że mężczyźni ciągle myślą o seksie, a kobiety nie. Ale to jest takie krzywdzące. Przecież na pewno
są mężczyźni myślą o seksie?
Ciągle, non-stop. Tak. Ale pewnie są i tacy, którzy rzadziej. Są kobiety, które ciągle. Tak. Więc po co nam takie krzywdzące stereotypy?
Wczoraj miałem pacjentkę, która przeżywa wielki kompleks z powodu posiadania tylko jednego partnera. Notabene nie ma mu nic do zarzucenia. Przystojny, podoba się kobietom, doby kochanek, dba o dom, o rodzinę. No i niestety ona miała tylko jednego, bo koleżanki w korporacji stale opowiadają o wielu partnerach, łącznie z tych, którzy z tymi tam są w tej korporacji. I ona biedna ma kompleks. To, co z jej opowieści wynika, że w tej pracy one mają bardzo dużo czasu, bo stale mówią o seksie. Pytanie w takim razie, czy tylko mężczyznom seks w głowie?
Na pewno nie.
No nie. To się czasy zmieniają. W tej chwili sądzę, że tu jest zrównanie, że w autobusie, jechałem autobusem niedawno, ja też korzystam z komunikacji miejskiej, w autobusie rozmawiały dwie 15-16-latki i opowiadały, jedna mówiła o swoich trzech partnerach z ostatniej tej...
Nocy?
Tak, ostatniej nocy, bo był ubaw, był tam, imieniny były. No i powiedziała, jak dwóch było do luftu, tylko trzeci tam się wykazał pewną inwencją. Jedna do drugiej w ten sposób rozmawiała. Więc już kobiety doszlusowały do świata męskiego, do tego chwalenia się i podbojami, jakie są doświadczenia, to już się ta obyczajowość zmieniła. I one też często myślą o seksie.
Mhm. Ale też nie da się ukryć, że my mamy inne podejście do seksu. Mężczyźni chyba mniej potrzeba, kobieta musi się odciąć od zadań, od myśli, musi mieć nastrój. Nie wszystkie, ale czasem tak jest. No i jak tutaj znaleźć to miejsce?
Statystycznie, więc jeżeli zrobimy rozkład statystyczny, to na pewno więcej jest chętnych na tak zwany ostry numerek, szybki numerek mężczyzn niż kobiet, ale to jest tylko statystyka. Tak samo jeśli chodzi o pieszczochów w łóżku, że kochają pocałunki, przytulenie, objęcie i dużo, dużo pieszczo, zanim dojdzie do stosunku, statystycznie będzie więcej kobiet. Ale tak samo są mężczyźni. Tylko tyle, że jest ich statystycznie mniej. Więc to jest rozkład statystyczny.
No a jak się spotka taka para, on chce szybko, już trzask prask, a ona, no świeczka, jeszcze coś tam. No i wtedy co?
Mam dla Pani dobrą wiadomość i złą. Od której zacząć?
Od dobrej.
Dobra wiadomość jest taka, że 2/3 Polaków, bo tak wynika z naszych badań, na ogólnopolskiej reprezentatywnej populacji, 2/3 Polaków uważa, że jest dobrze dobrany. Są zadowoleni. Są zadowoleni ze swoich partnerów, partnerek, z tego, jaki jest ten seks, ile jest tego seksu, czyli 2/3 zadowolonych. Można powiedzieć, że jest dużo zadowolonych, bo mają małe wymagania.
Albo się nie przyznają.
Nie, no to tak, te badania się robi w ten sposób zakamuflowany, że to by wyszło. Ale jeżeli są, no rzeczywiście, kto ma mniejsze wymagania, to prędzej ma szansę bycia szczęśliwym. I to jest ta dobra wiadomość. A zła wiadomość jest taka, że ludzie powinni się dobierać podobnymi temperamentami. Czyli jeżeli ktoś lubi szybkie numerki, a ktoś jest pieszczochem, to tej parze źle wróżę. Po prostu oni nie pasują do siebie. To nic z tego nie będzie. Dlatego, bo trudno to uśrednić. Bo można uśrednić różnicę potrzeb. Jak jedno chce codziennie, a drugie raz w tygodniu. No to załóżmy, 3 razy w tygodniu jest konsensusem. W każdym razie jest wyjście z sytuacji. Ale jeżeli jest takie skrajne podejście, to nic z tego nie będzie.
Panie profesorze, gdyby pan przez jeden dzień mógł być kobietą, to co by pan tak najchętniej posprawdzał?
Jak ja bym miał być jeden dzień kobietą, to sobie nawet nie wyobrażam, bo bym nie wytrzymał czasu trwania makijażu.
Są takie, które się nie malują.
Wszystkie, które znam, to mają.
Ale już teraz właśnie w moim wieku.
Tyle czasu poświęcenie podkłady, tu, prawda, rzęsy, poprawianie, to jest nie do wyobrażenia. Dlatego
ale to wszystko wpływa na seksualność.
Bycie w roli kobiety to jest dla mnie nie do przekroczenia ze względu na ilość czasu poświęcanego wyglądowi, alfa tałaszki, a czy dobrze wyglądam, a tu tego owego. Ale Pani myśli o byciu kobietą w jakiej kategorii? W ogóle?
W ogóle.
Jak ja, i co? Jakbym się zidentyfikował w byciu kobietą, to co miałbym jeszcze zrobić?
Nie wiem, to jest pytanie bardzo ogólne. Na przykład nie ukrywam, że gdybym ja była przez miesiąc mężczyzną, to po pierwsze bardzo chciałabym wydalić mocz i sprawdzić, jak to jest, i mieć orgazm, bo jestem bardzo ciekawa, jak mężczyźni przeżywają orgazm.
To znaczy...
I to nie jest straszne, znaczy, prawda? Bo zaraz się będą burzyć widzowie.
Jeśli chodzi o bycie kobietą, to jest jedna rzecz charakterystyczna. Nie potraficie mówić o swoich doznaniach erotycznych z pochwy. Naprawdę.
Jeszcze raz? O swoich doznaniach erotycznych z pochwy.
Mhm. Bo jak ja pytam się, to są standardowe pytania, jeżeli przychodzą do mnie pary, czy kobiety, które tam mówią o swoim życiu seksualnym, to pytam się, jak Pani odbiera własną pochwę? Co Pani do niej czuje? Jakie ma Pani z nią skojarzenia? Co się dzieje, jak jest stąd kontakt seksualny? Nie potrafią o tym mówić.
Albo może one są odcięte, dlatego nie oglądały też. Były takie miejsca, o których się nie mówi.
Nie, one są... Sądzę, że jest za mało koncentracji na tym. Za mało koncentracji na tym, że to jest wszystko w zbyt dużym pośpiechu. I to jest takie bardzo naturalistyczne. Pochwa służy do rodzenia, no jeszcze są miesiączki, no seks no jest też, zrozumiałe. Natomiast te, które mają bardzo udane życie seksualne, to potrafią na ten temat mówić pięknie. I dlatego kobiety odsyłam do lektury monologii waginy. Bo to jest wyśmienita lektura dla kobiet, żeby potrafiły inaczej myśleć o swoim ciele, inaczej czuć.
I zacząć w ogóle myśleć.
Tak. Natomiast specjalnie nie byłbym zainteresowany do bycia kobietą, bo tak jak mówię, pierwsze co mi przychodzi do głowy to te sprawy makijażu, a druga sprawa, że jesteście wobec siebie okrutne. Ten świat kobiecy, gdzie tajecie sobie te szpile, a która jest ładniejsza, to inne od razu dołują. Tyle tu jest tych emocji, takich dużo rywalizacji, to nie jest świat, w którym się dobrze czuł.
I pan profesor się idealnie wstrzelił, bo ja właśnie o tym mówię na swoim kanale. Także bardzo dziękuję, bo to było ostatnie pytanie. Jeszcze raz ogromne podziękowania, że znalazł pan czas. Proszę jeszcze nie wstawać, bo jeszcze tradycyjnie suchar na koniec mojego odcinka. Zawsze są suchary. Suchary to są takie żarty, że gdy człowiek opowie, to drugi nie wie, czy się śmiać, czy przejść z zażenowania po pokoju. I suchar leci tak. Która kamera moja? Ta. Przeczytam. Jak się nazywa biseksualna bułka?
No.
Bibułka. No. I pan się profesor roześmiał i to jest idealna puenta. Dziękuję, jest pan wspaniały. Dziękuję, że pan jest.
No i teraz mam problem, jaką piosenkę po tej rozmowie państwu zaprezentować. Troszkę wybrałem tych piosenek o seksie na YouTubie. Może jeszcze jedna. Trudno, zaryzykuję.
Trzęsę dupomat, chciałby zrobić klep. Nie mieszczę się w spodnie, to przez BBL. Nowe Jordany i pod nie Fendi bag. Wystarczy wrzucić fotkę, żeby zmoczył się sen. Na deser, zrobić jak piesek. A to ty ciągle chodzisz za mną jak piesek. Nie w Gucci kietce, w lustrze się plęże. Schowaj gizę, ja chcę typa z dużym wężem. Dajcie mi tego więcej, górę tu tupą szansę. W dzień robię roczną pensję, wystarczy wrzucić zdjęcie. Dajcie mi tego więcej, górę tu tupą szansę. W dzień robię roczną pensję, wystarczy wrzucić zdjęcie. Nie jestem wifi, nie jestem Barbie. Tamte suki coś hejtują, że to plastik. Na sobie marni, pod kolor danki. BBC nimi nie zetnam lekko płatki. Nie jestem wifi, wygląd Barbie. Tamte suki coś hejtują, że to plastik. Na sobie marni, pod kolor danki. BBC nimi nie zetnam lekko płatki. Nie wysyłaj mi zdjęć chuja, to mnie nie podnieci. Lepiej pokaż mi ten łańcuch, pokaż jak się świeci. Musi być tak duży, że zostanie mi w pamięci. On jest całkiem fajny, ale nie chcę mieć z nim dzieci. Miało być tylko raz, a skończyło się, że z moją ksywą ma tatuaż. Chciałeś to masz, jak za dużo pierdoli, no to mu siadam na twarz. Dajcie mi tego więcej, górę tu tupą szansę. W dzień robię roczną pensję, wystarczy wrzucić zdjęcie. Dajcie mi tego więcej, górę tu tupą szansę. W dzień robię roczną pensję, wystarczy wrzucić zdjęcie. Nie jestem wifi, nie jestem Barbie. Tamte suki coś hejtują, że to plastik. Na sobie marni, pod kolor danki. BBC nimi nie zetnam lekko płatki. Nie jestem wifi, wygląd Barbie. Tamte suki coś hejtują, że to plastik. Na sobie marni, pod kolor danki. BBC nimi nie zetnam lekko płatki.
No, ciekaw jestem, jak się państwu podoba, bo ja jestem troszkę zszokowany. Szukając piosenki, współczesnych piosenek o miłości, o seksie na YouTubie, znalazłem właśnie ten, znaczy o wiele więcej, tylko większość jest już tak wulgarna, że nie byłbym w stanie tego państwu zaprezentować. Co ciekawe, te najbardziej wulgarne piosenki śpiewają kobiety, dziewczyny, nie faceci. Żeby było dziwniej. I teraz obiecałem państwu, co, jak skomentował tego typu twórczość pan Lew Starowicz. Powiedział, że w moich czasach określiłoby się to jako Sodoma i Gomora. To ja przeczytałem w wywiadzie dla Rzeczpospolitej swojego czasu. No ale nie poddaję się. Zaprezentuję państwu jeszcze jedną piosenkę erotyczną. Tym razem w wykonaniu mężczyzny.
Eros, ja znam piosenki do seksu. Ty masz płyty, do których chcesz się zakochać. Jestem już na miejscu. Ale ja to nie ten chłopak z
Znam twoje czułe miejsca na pamięć, apetyt na kochanie. Wiem, jaką minę robisz, kiedy kłamiesz. W sumie mam jeden fetysz. Nie chcę byle kobiety. Dotykasz ekranu, ale patrzysz na mnie, łzy lecą ci jak z kranu. A i tak wyglądasz ładnie, mamy trochę bałaganu. Między nami tak to nazwę, to już same emocje. Ale szanse marne, widzimy się za późno jak zawsze. Puszczam ulubiony numer twój do zasypiania na mnie. Kłódź się, mówisz delikatnie, nim smutek cię dopadnie. Jesteś błędem, który popełniam co chwila. Powiedz, jak to jest, że ja nie daję ci rady, a jednak mi dajesz siłę. Zajmujesz mi głowę, podstawiasz mi szyję, odbiera mi mowę, kiedy tylko wiesz. Jeśli się nie mylę, to kolejny tydzień, jak dajemy sobie chwilę. Nie chcę wiedzieć, jak śpiewasz dla innego, jak krzyczysz dla innego, jak mówisz na innego, jak... Jak? Nawet nie wymówię tego, to za małe mieszkanie na takie niepokoje. Chciałbym tylko wiedzieć, któremu z nas to robię. Słuchaj, jeśli chcesz, to ja to powiem. Będę już szedł, chociaż nie mogę odejść. Ja znam piosenki do seksu. Ty masz płyty, do których chcesz się zakochać. Jestem już na miejscu. Ale ja to nie ten chłopak. Znam twoje czułe miejsca na pamięć, apetyt na kochanie. Wiem, jaką minę robisz, kiedy kłamiesz. W sumie mam jeden fetysz. Nie chcę byle kobiety.
No proszę. I facet okazał się romantykiem. Cóż, panie profesorze, ja myślę, że tam pan na nas patrzy z góry już chmurek i kiwa głową. Co ty, człowieku, robisz z tą audycją? A ja myślę, że ja się z panem pożegnam w ten sposób, że wrócę do tych naszych młodzieńczych lat, kiedy pan pisał dla ITED-u, a ja tam dla nich robiłem zdjęcia i kiedy pan przychodził z tą czarną teczuszką z maszynopisem. Do tych lat, kiedy śpiewały pięknie czerwone gitary o miłości. Nie o seksie może, a bardziej o miłości.
W gałęziach huci gwiazd, zamarły liście drzew. A moje serce trwogi drży, czy ona o tym wie? Czy ona o tym wie, że pokochałem ją? Że w moich myślach, w sercu mym, od dzisiaj tylko ona. Daleki ptaków czy echo poniosło gdzieś. W głowie mi huczy jedna myśl, czy ona o tym wie? Czy ona o tym wie, że pokochałem ją? Że pozostanę przy niej wciąż, nawet na dole zmą. Przejdę święty gór, przepłynę wody rzek. Czy ona o tym wie? Czy ona o tym wie? Że nie rozdzieli nas już nic, kiedy kochamy się.
latach wysłuchałem tej piosenki i proszę zauważyć, że rytmiczna gitara troszkę przypomina rap. No ale to trochę żartów. Posłuchajmy jeszcze romantyzmu troszeczkę w piosenkach czerwonych gitar.
Co dzień ją z daleka stoi w oknie aż do zmierzchu. Anna Maria, tylko mi ciągle myślę jednego. Tylko pragnę, żeby chciała choć z daleka, choć przez chwilę spojrzeć na mnie. Anna Maria, smutno na twarz. Anna Maria, wciąż patrzy w dal. Jakże chciałbym ujrzeć kiedyś swe odbicie w smutnych oczach. Jakże chciałbym móc uwierzyć w to, że kiedyś mnie pokocha.
Na takich piosenkach się, panie profesorze, wychowaliśmy. To była nasza młodość. 21-letni Seweryn Krajewski wykonał tę piosenkę po raz pierwszy w sierpniu 1968 roku w Sopocie. To był pamiętny rok, bo ja, ówczesny fan Czerwonych Gitar, bardzo ten występ przeżywałem, a moja mama przeżywała inwazję wojsk na Czechosłowację, która nastąpiła 3 dni wcześniej. Takie to były czasy. Ale piosenka piękna, romantyczna i mówiąca nie wprost, ale mówiąca o miłości. A teraz jeszcze jeden Seweryn Krajewski, tym razem już bardziej erotyczny.
Twoje oczy znam, jak jeszcze nikt, przede mną nikt.
Kiedy komuś kłamią, to nie mnie. Raz w oczy spojrzę, wszystko wiem. Wiedziałem wtedy w pierwszym dniu, że czekają pierwszej nocy. Nie wiesz, jak ja czekam na tę noc, pierwszą noc. Twoje usta znam, jak jeszcze nikt przede mną nikt. Raz są lękliwe, tak jak ty, raz niecierpliwe, tak jak ty, poznane w jasnym słońcu dnia, a czekające pierwszej nocy. Nie wiesz, jak ja czekam na tę noc, pierwszą noc. O sobie wiesz jeszcze mało, więc słuchaj, posłuchaj, co powiem. Przyjdziesz do mnie w ciemności przymkniesz oczy, gdy usta zbliży nam mrok naszej nocy. Wiem, że tak będzie, że tak się stanie. Niech przyjdzie noc, niech przyjdzie noc, nasza pierwsza. Twoje oczy znam, jak jeszcze nikt przede mną nikt. Gdy komuś kłamią, to nie mnie. Raz w oczy spojrzę, wszystko wiem. Wiedziałem wtedy w pierwszym dniu, że czekają pierwszej nocy. Wiemy, co czekanie na tę noc, pierwszą noc. Twoje usta znam, jak jeszcze nikt przede mną nikt. Raz są lękliwe, tak jak ty, raz niecierpliwe, tak jak ty, poznane w jasnym słońcu dnia, a czekające pierwszej nocy. O Boże, jak czekałem na tę noc, pierwszą noc.
Żegnając się pośmiertnie z profesorem Zbigniewem Wemstarowiczem, nie przypomniałem jego życiorysu, to, że miał dwie żony, czworo dzieci, że jeden z synów poszedł w jego ślady, też jest seksuologiem. Ale myślę, że najważniejsze jest to, że przybliżył kilku generacjom Polaków sprawy seksu. Nauczył o tych sprawach myśleć, czytać, przybliżył trochę wiedzy, poprawił ich łóżkową kondycję. I to myślę, że najważniejsze jest. To był pionierem obok Michaliny Wisłockiej w tych kwestiach. Potrafił o tym pisać ciekawie i czytało się jego teksty z dużym zainteresowaniem. I za to mu bardzo dziękujemy. Żegnamy się mistrzem romantyzmu w piosence, miłosnej piosence, piosenką Mirka Breguły. Dziękujemy. panu profesorowi za wszystko, co pan dla nas zrobił. Dziękujemy również państwu. Do usłyszenia za tydzień.
Chciałem ci dać deszczem kwiatów okryć cię. Czasem porwał mnie wiatr. Chciałem siebie odnaleźć, lecz nie ma mnie.
Tyle chciałam ci dać, ubrać miłość w spokój snu. Gdzieś byłeś, a ja twoich dłoni szukałam i twoich ust, bo ja przez ciebie zginę, bo ja przez ciebie nawet nie wiem, jak żyć. 100 lat niech chociaż minie, nim spotkam cię znów.
Grałem nie fair, głupie kłamstwa, czasem flirt. Nie wiedziałem, że wiesz, przecież mogłaś pogadać, a tu tylko list. Mogę zmienić swój świat, byleś ze mną była znów. Będę kochał cię tak, jak to było, gdy miałem 20 lat. Bo ja bez ciebie zginę, bo ja bez ciebie nawet nie wiem, jak żyć. 100 lat być może minie, nim spotkam cię znów. Proszę cię, błagam, wróć.
Przecież wiesz, jak jest, kochałam cię. Wierzyłam w to, co mówiłeś, chociaż czułam ci lęk. Przecież wiesz, jak jest.
Tyle chciałem ci dać.
Zapomniałem dodać, że z Mirkiem Bregułą śpiewała Beata Kozidrak, dawniej solistka zespołu Baim. I to byłoby na tyle. Jeszcze raz dziękuję państwu, żegnam się do przyszłego tygodnia. Audycję przygotował